Pieśń nad pieśniami, strona 744, cztery pierwsze wiersze, przeczytam pierwszego rozdziału. I czytamy w tych czterech wierszach takie słowa. Pieśń nad pieśniami Salomona. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić z Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Od dawna się zbierałem, miałem różne inne rzeczy do powiedzenia, ale chcę głosić z tej księgi werset po wersecie i może najbliższe dwie czy trzy niedziele pierwszy rozdział, później może o czymś innym znowu będę mówić i co jakiś czas będziemy wracać do tej księgi. Pieśń nad pieśniami. Znam takiego brata, który powiedział, że tak przez lata nie mógł trawić tej księgi, bo to taki dla niego chrześcijański harlekin był. Ciekawostką co do tej księgi jest to, że to jest druga księga w Biblii, w Starym Testamencie, która nie ma wzmianki o Bogu. Która nie ma wzmianki o Bogu. I słuchajcie, Żydzi bardzo długo się wahali, czy ją w ogóle do kanonu ksiąg świętych wpisać. Zrobili to już po Chrystusie w 100 roku, na jakimś tam swoim soborze. Ale pewien rabin w 135 roku powiedział coś takiego na temat tej księgi, że nie ma wspanialszego dnia w historii świata jak ten, kiedy w Izraelu pojawiła się pieśń nad pieśniami. Bo wszystkie inne księgi są święte, ale pieśń nad pieśniami jest najświętsza. I powiem wam, że kiedy chcielibyśmy przyglądać się temu, co Apokalipsa nazywa tym stwierdzeniem w listach do kościołów, co Duch mówi do zborów, to możemy dostrzec na świecie, w Kościele Bożym, ożywienie zainteresowaniem Apokalipsą i pieścią nad pieśniami. Nigdy tak lud Boży nie interesował się Apokalipsą jak w ostatnich latach. To coś mówi nam o tym, że pewne wydarzenia są coraz bliżej, że Duch Święty kładzie akcent czy nacisk na pewne rzeczy. I drugą z tych ksiąg jest pieśń nad pieśniami, która jest tak mało zrozumiana, przez wielu, może szczególnie mężczyzn, niechętnie czytana. Jakaś tam poezja, piękna, no fajnie. Ale nie rozumiemy często, czy potrzebujemy objawienia, że Bóg objawi nam głębokości zakryte w tej księdze. Dlatego, że jest to księga, która mówi o żarliwej miłości. Najżarliwszej miłości. I jeśli byśmy chcieli jakikolwiek podręcznik na temat, jak rozwijać żarliwą miłość, to Pieśń nad pieśniami jest najlepszą książką na ten temat. Dlatego, że oblubieniec tej księdze jest przedstawiony jako ktoś doskonały. A oblubienica nie. Oblubienica jest kimś w drodze, kimś, kto się rozwija. I kiedy będziemy wchodzić głębiej w tą księgę, to dostrzeżecie to, co ja dostrzegłem. Ona mówi o różnych etapach rozwoju w miłości do Boga. I będziemy mogli się może odnaleźć, w którym miejscu jesteśmy, które są przed nami, albo które akurat przechodzimy. Ale jeśli chodzi o tą pieśń, to były, czy są dwie główne interpretacje. Pierwsza to jest naturalna. Że to jest zbiór pieśni miłosnych. Dwojga zakochanych ludzi. Narzeczonych. A później małżonków. Dalej w trakcie tej księgi. Ale jeśli chodzi o małżeństwo, to zobaczcie, w jakiej relacji miał miejsce pierwszy grzech. Małżeński. A drugi? W rodzinie. Inna sprawa, że może inne relacji nie było, bo Adam i Ewa to nie były inne relacje, tak poza małżeńską. Ale zobaczcie, jak diabeł robi wszystko, żeby zniszczyć małżeństwo i rodzinę. Robi wszystko, żeby zniszczyć małżeństwo i rodzinę właśnie. Zdajemy sobie z tego sprawę, jak to jest ważna relacja, tak iż wszyscy mówią, nawet niekoniecznie wierzący ludzie, że państwo siłą rodzin stoi. Siłą małżeństwa. I zobaczcie, mówi się obecnie na świecie, że wśród wierzących ludzi, ja mówię o wierzących, odrodzonych na nowo ludziach, a nawet wśród ludzi usługujących, nigdy nie notowano takiej liczby rozwodów, jaka ma obecnie miejsce. Niektóre dane mówią, że wierzący niewiele rzadziej się rozwodzą niż niewierzący. Czyli widzimy, jak potężna jest presja na małżeństwo, żeby zniszczyć tą świętą instytucję, którą ustanowił sam Pan Bóg. I to, co Jezus powiedział, że w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie. W pierwszej kolejności rozumiemy w ogóle o relacjach braterskich. Ale czy małżeństwo nie jest jedną z relacji braterskich w Chrystusie? Jakże często miłość małżeńska wielu małżonków z jakimś tam dłuższym stażem małżeńskim, to jest miłość oziębła. Jakże niewiele pozostało z namiętnej relacji, z ognia, który gdzieś tam na początku się palił. I wiecie, jest potem ten mój stary, ta moja stara, czy nie wiem, jak może pamiętacie taki kabaret śląski, koń polski. Hela mówi, kochasz mnie, Marian? No, ale wzroku od telewizora nie odczepił, tak? Dlaczego ludzie się śmieją z tej sceny? Do dzisiaj myślę. Bo gdyby ona była nam obca zupełnie, to by nas nie rozśmieszała. No, cóż w tym śmiesznego? Ale śmieszy ludzi dlatego, że w jakiś sposób widzą w tej scenie coś, co się odnosi do ich życia. Miłość wielu oziemnie, mówił Jezus. I dlatego jedną z najwyższych trosk naszego życia może być to, żeby dbać o nasze małżeństwa. I nie chodzi tylko o to, żeby się nie rozwieść, tak? Bo myślę, że jest wielu ludzi, wiele małżeństw, które się nie rozwiodły i się nie rozwiodą. Ale przepaść pomiędzy nimi. W ich relacji już dawno nie ma miłości. Pozostało przyzwyczajenie, lęk przed tym, żeby się rozejść, pozostać samemu, że łatwiej jest jednak już jakoś znosić tego starego czy tą starą. Każdy prowadzi swoje życie osobno, nawet osobno, śpią wszystko. Ale nie chcą jakby afery robić, się rozwodzić i tak dalej. Czy to jest to, co Bóg ma dla nas przygotowane? Nie. Słuchajcie to, co powiedział apostoł Jan, że nie może ktoś mówić, że kocha Boga, jeśli równo w tym samym czasie nie kocha brata, którego widzi. Nie możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, skoro nie miłujesz brata, którego widzisz. Więc to jest takie przełożenie też do naszej relacji z Bogiem. Kto jest najbliższą osobą dla człowieka, jak nie współmałżonek? Jeśli tego współmałżonka nie potrafimy kochać, czy ta miłość jest taka tam sobie, przyzwyczajenie, oziębła już, to jest też miernik tak naprawdę naszej miłości do Boga. To jest ta skala, na której możemy też zobaczyć, jak my rzeczywiście kochamy Pana Boga. Bo jeśli potrafimy kochać tą drugą osobę, najbliższą, z całym bagażem jej dobrych i złych zachowań, doświadczeń i tak dalej, to tak też będziemy potrafili kochać Pana Boga. Więc to po pierwsze, że interpretacja pieśni nad pieśniami jest naturalna. I będę się też do tego odnosić. Co ta księga uczy nas na ten temat i jak my nasze małżeństwa możemy pielęgnować, żeby ogień w nich nigdy nie zagasł. Bo ta księga mówi o nieugaszonej miłości, pełnej ognia, którego temperatura rośnie, a nie z latami ubywa. Zmniejsza się, gaśnie. Ale po drugie, jest też duchowa interpretacja od dawna. ludzie mieli świadomość, czy Żydzi, czy później chrześcijanie, że ta księga, która nie wspomina w ogóle o Bogu, poza może jedną taką aluzją tylko, pierwszym tak zwanym hymnie o miłości, który jest właśnie z pieśni nad pieśniami, bo dzisiaj Karol czytał drugi hymn o miłości, fragment z pierwszego listu do Koryntian, że wielkie wody nie ugaszą miłości. Jej płomień to płomień pański. I to jest jedyna wzmianka o Bogu w tej pieśni. Ale ludzie sobie zdawali sprawę, wierzący, którzy czytali tą księgę, że ta księga mówi o czymś daleko więcej i głębiej. O relacji, jaką Bóg chce mieć z człowiekiem. I że Bóg stworzył małżeństwo także po to, to nie oczywiście jedyny cel, ale także po to, żeby dać nam obraz, jaką relację chce Bóg mieć z nami. Jaką jakość, jaką głębię, jaki poziom relacji Bóg chce mieć z człowiekiem. Tak intymną, tak bliską, jaka jest pomiędzy małżonkami. Ten poziom relacji interesuje Pana Boga. Chrześcijaństwo to nie jest religia. Zbiór różnych przekazań, które trzeba przestrzegać, jakichś obrządków, które się kultywuje i tak dalej. Chrześcijaństwo przede wszystkim jest relacją. Jeśli nie ma tej relacji, to to jest jakaś karykatura chrześcijaństwa. I to nie jest tylko jakaś tam sobie relacja, że my coś o Bogu wiemy. Chodzi o to, żeby Boga znać. Bardzo osobiście, bardzo intymnie. Tu, głęboko w sobie. Mieć to tak głęboki poziom relacji serca z sercem. Serca naszego z Bożym sercem. I Żydzi mówili o tym, czy przypisują autorstwo trzem księgom biblijnym Salomonowi. Plus jakiś tam psalm jeszcze jest. Czyli to są Księga Przysłów, czyli inaczej tak zwane przypowieści Salomona. Księga Koheleta, czyli inaczej kaznodziei Salomona albo Eklezjastyka. Oraz właśnie Pieśń nad Pieśniami. I w księdze Biblii hebrajskiej, tej w Starym Testamencie Żydowskim, te księgi są właśnie w takiej kolejności akurat jak w naszej Biblii, tak? Czyli jest najpierw przypowieści Salomona, Koheleta i Pieśń nad Pieśniami. I Żydzi odnosili te trzy księgi do świątyni, którą zbudował Salomon. Księga przypowieści Salomona mówi o dziedzińcu zewnętrznym świątyni, Koheleta o świątyni samej, tym tak zwanym miejscu świętym, a Pieśń nad Pieśniami o miejscu najświętszym, do którego miał wstęp tylko w roku raz jeden arcykapłan. Tam był tron Boży. Miejscu najświętszym był tron Boży, czyli Arka. I o ile przypowieści Salomona, czyli to jest księga mądrościowa, tak, mówią o tym na początku przypowieści Salomona, że początkiem mądrości jest co? Bojaźń pańska. Bojaźń Boża. Jest początkiem mądrości i poznania Boga. Bez bojaźni Bożej nie można poznać Boga, nie można stać się mądrym człowiekiem. Czyli bojaźń Boża, poznanie, bojaźń Boża prowadzi nas do mądrości poznania Boga. Potem mamy Księgę Koheleta. Czy wiecie o czym Księga Koheleta mówi? Ktoś kojarzy? Czy inaczej kaznodziei Salomona? W niej jak refren powtarzają się słowa. Marność nad marnościami. Wszystko marność i pogoń za wiatrem. Salomon zakosztował wszystkiego, czego sobie tylko człowiek może zapragnąć. I stwierdził, że osiągnąwszy to wszystko, co jest dążeniem całej ludzkości, że to wszystko jednak jest marność. Że to wszystko nie zaspokaja najgłębszej potrzeby człowieka. Która jest tylko spełnieniem w Bogu. W miłości Bożej. Tylko tu jest to spełnienie. Natomiast Pieśń nad Pieśniami uczy nas o tym, że celem życia człowieka jest intymność z Bogiem. Jest życie w miłości Bożej. W kochaniu Boga, odbieraniu miłości Bożej i kochaniu Boga. Jesteś kochany i kochasz. Na tej zasadzie to działa. I o ile Księga Koheleta, czyli Kaznodziei Salomona, mówi nam o tym, że marnością jest osiągnięcie najlepszych rzeczy w ziemskim życiu. Że koniec końców to jest marność. I tak zostawia pustkę w człowieku. O tyle Pieśń nad Pieśniami uczy nas, że wartością jest zdobycie tych najlepszych rzeczy, które są w niebiańskim życiu z Nim, z Bogiem. Że cały człowiek odnajduje się tylko w Bogu. Spełnienie jest tylko w Bogu. Tego uczą nas te trzy księgi. Czy prowadzą nas do Pieśni nad Pieśniami. Przez poznanie Boga, zyskanie tej mądrości, do poznania tego, że życie ludzkie z ziemskimi dążeniami jest marnością tak naprawdę. I na tym tle człowiek może odnaleźć tylko to, co jeden z psalmistów powiedział, kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Chociaż jest wspaniałe życie ziemskie i tak dalej w wielu aspektach, to jednak kiedy jesteś z Bogiem, to tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, lepszy jest jeden dzień w przedsionkach, w korytarzach twoich, niż gdzie indziej tysiąc dni. Że nie ma porównania, jakże wspaniałe jest życie z Bogiem. Doświadczenie w naszym duchu relacji z Bogiem. Tego, o czym mówił Karol na początku. Dla mnie to tak się fajnie komponuje, to co dzisiaj Karol zaczął, o miłości. Nieważne jest jakiekolwiek Boże błogosławieństwo, jeśli nie mamy w tym wszystkim Boga, jeśli nie doświadczamy Bożej obecności w naszym życiu. Chcemy Boże dary czy dawcę? Kim jesteśmy bardziej, czy czym zainteresowani? Bardzo często niestety tak jest, że ludzie są zainteresowani Bogiem o tyle, co mogą od Niego coś otrzymać. Jak już to otrzymają, no to Boże, już teraz mi jesteś do niczego niepotrzebny. Mam to, co chciałem. Ale prawdą jest to, że najgłębszą potrzebą człowieka jest Bóg. Tak On nas stworzył. I tylko w Nim możemy znaleźć spełnienie. To tak miarę wstępu do Pieśni nad Pieśniami. A teraz co do słów. Pieśń nad Pieśniami Salomona. Ta pieśń góruje nad wszystkimi innymi pieśniami, jakie ludzie wymyślili. Ciągle wymyślają, lubią piosenki. Ale wiecie, jakich piosenek jest najwięcej? Na jaki temat? O miłości. Wciąż o miłości jest najwięcej piosenek. Te piosenki są często głupawe i tak dalej, ale wiecie, to gdzieś jest w człowieku. Miłość. Ta potrzeba, świadomość tego. Pieśnią nad pieśniami jest miłość Boża. Niech mnie pocałuje pocałunkiem u swoich, w drugim wierszu czytamy. Niech mnie pocałuje pocałunkiem u swoich. To mówi oblubienica. Te cztery wiersze, o których dzisiaj będę mówić, są słowami oblubienicy, która wypowiada się o swoim oblubieńcu. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Jej pragnieniem jest to, żeby on ją pocałował. Czym jest pocałunek? Jest wielkim symbolem miłości. Nie całuje się byle kogo. Obcego się nie całuje. Całujemy drogie osoby. Tutaj jest mowa o pocałunku intymnym, tak? Nie? Bo wiecie, jest taki pocałunek, że się całuje tam kogoś pierścień. Kiedyś Breżniew z Koneferem się całowali, taki komunistycznych przywódców pocałunek i tak dalej. Tu nie o takim pocałunku jest mowa. Taki bliski pocałunek jest tylko pomiędzy bliskimi sobie ludźmi. I musi coś łączyć. Miłość, tak? Wiecie, czytałem kiedyś o prostytutkach, że chociaż oddają swoje ciało, odbywają stosunki seksualne, ale wiele prostytutek, wiecie na co się nie godzi? Na pocałunki. Ciekawe. Oddają całe siebie, całe swoje ciało obcemu mężczyźnie, którym się ma ich zupełnie gdzieś. Chodzi mu o rozładowanie tylko siebie. Ale się nie dadzą pocałować. Czy nie chcą pocałunku. Czyli gdzieś jest ta świadomość, nawet takie prostytucje, czy ona sobie zdaje z tego sprawę, czy nie, że pocałunek jest czymś tak intymnym, czymś tak bliskim, czy drogocennym, że wiąże się tylko z bliską osobą, a nie z obcym facetem, który traktuje jako narzędzie dla swojej satysfakcji. I nie da się, ci nie pozwoli się całować, tak? Mówi się, że pocałunek to jest taki, ktoś to tak powiedział, ciężar przekazywania pozytywnych fluidów. Naukowcy to mają wyliczone, do czegoż to całowanie nie jest dobre. Na zdrowie wychodzi, tak? Parodontozę leczy, przyspiesza przemianę materii, odporność organizmu wzmacnia i tak dalej, wiele rzeczy. Chciałoby się powiedzieć, warto się całować, tak? W małżeństwie, małżonkowie, warto nam się całować. To na zdrowie nam wychodzi. Ale słuchajcie, kiedy mówimy to w relacji do Boga, kiedy Boży lud, który jest oblubienicą, tak? My jesteśmy oblubienicą. Czyli tym narzeczonymi Bożymi. Bo taki obraz jest Kościoła, czyli jeden z głównych obrazów Kościoła, jaki jest w relacji do Chrystusa i do Boga Ojca. Kościół jest nazwany oblubienicą, to może trochę staroświeckie słowo, czy dzisiaj mało znane, to byśmy powiedzieli bardziej współcześnie, jest narzeczoną Bożą, narzeczoną Chrystusa. Tyle tylko, że w tradycji żydowskiej, co warto wiedzieć w odniesieniu do akurat narzeczeństwa, które w naszej tradycji istnieje, że narzeczeni byli traktowani już jako legalne małżeństwo. I jeśli narzeczeni chcieli się rozejść, to potrzebowali rozwodu. Nie tak jak u nas, że jeszcze narzeczeni, dopiero jak akt ślubu zostanie zawarty, wtedy już jest potrzebny rozwód. U nich nie. I dlatego my jesteśmy tak naprawdę w odniesieniu do relacji z Chrystusem w okresie narzeczeństwa. A gdzie będzie wesele? Tam. W niebie. Jak o tym nam mówi Apokalipsa, że na stały gody baranka. Weselmy się, cieszmy się. Oddajmy mu chwałę, tak? Bo przyjdzie moment wesela. Teraz jesteśmy w tym okresie narzeczeństwa, który trwał około roku w Izraelu, w tradycji zaślubin izraelskich. I w tą tradycję dziś wpisuje się też biblijna historia. Niech nie pocałuje pocałunkiem u swoich. Dla Żydów od 3000 lat, odkąd jest Pieśń nad Pieśniami istnieje, Żydzi zawsze interpretowali te pocałunki jako pocałunki Tory, czyli Pisma Świętego. Od początku mieli takie zrozumienie, że tu jest mowa o pocałunkach Pisma Świętego. Tory, tak? Dla nich to był Tory, czyli Stary Testament, Księgi Mojżeszowe i tak dalej. Dla nich. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. O Jezusie jest powiedziane, że wdzięk jest rozlany na Jego wargach, dlatego błogosławił Go Bóg na wieki. A przypowieści Salomona mówią, że ten, kto ma wdzięczne wargi, jest przyjacielem króla. Dla mnie to niesamowita myśl. Człowiek o wdzięcznych wargach jest przyjacielem króla. A o Jezusie jest napisane, psalm 45, który jest mesjańskim psalmem o Chrystusie Jezusie, mówi, że wdzięk rozlał się po jego wargach, dlatego Bóg go pobłogosławił na wieki. Bo jego wargi są wdzięczne. I też przypowieści Salomona mówią o tym, że właściwa odpowiedź jest jak pocałunek w usta. 24 rozdział przypowieści Salomona, 26 werset o tym mówi. Właściwa odpowiedź jest jak pocałunek w usta. I my wiemy, że jeśli chodzi o Chrystusa, to Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie pytania, potrzeby i pragnienia człowieka. W Nim jest pełnia odpowiedzi na te wszystkie potrzeby i pragnienia i pytania, jakie człowiek może mieć. W Nim. I wiemy też, że Słowo Boże mówi, że czym człowiek będzie żyć? Nie samym chlebem, ale czym? Każdym słowem, które wychodzi skąd? Z ust Bożych. Człowiek będzie żył każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. A w jaki sposób zbawienie staje się naszym udziałem? List do Rzymian mówi o to, że kiedy sercem uwierzymy, że Bóg zbudził Jezusa z martwych, i co zrobimy jeszcze? Ustami wyznamy, że Jezus jest Panem. Zbawieni będziemy. Ustami wyznamy. Bo gdzie jest Słowo Boże, mówi Bóg? W twoim sercu i na twoich ustach. Więc odnosząc to duchowy sposób, kiedy mówimy tutaj o pocałunkach, to z Bożych ust wychodzi Słowo, które dotyka się naszych ust. Znajduje się w naszych ustach i przemienia nas. Więc tu jest mowa o tym, że kiedy Boży lud woła, niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich, to znaczy się, że pragniemy Jego bliskości. Nie chcemy tylko coś wiedzieć o Bogu, ale my chcemy Go doświadczyć bardzo intymnie. Chcemy objawienia Jego miłości w naszym duchu. Żeby objawił nam swoją miłość w naszym duchu. Chcemy, żeby zbliżył się do nas i wręcz pocałował nas. Była ta wymiana tych pozytywnych fluidów. Odnosząc to do pocałunku. Nie szukamy tylko w Biblii wiedzy. Bo wielu ludzi czyta do dzisiaj Biblię i Boga nie znają. Nie poznali Go, nie spotkali Go nigdy osobiście. Ale naszym poszukiwaniem jest to, że my chcemy tego bardzo intymnego kontaktu, jakim jest pocałunek. I to jest oczywiście pewien obraz dla naszego ducha. Że chcemy takiego kontaktu naszego ducha z Duchem Bożym. Naszego serca z Jego sercem. Że my chcemy odczuć, jak bardzo On nas kocha. Bóg żywi naprawdę gorącą i namiętną miłość do nas. Bardzo namiętną. A Twoja miłość jest słodsza niż wino. Twoja miłość jest słodsza niż wino. O czym tu jest mowa? Wino dla starożytnych było symbolem największych rozkoszy doczesnych, jakie istnieją na świecie. Więc tym samym oblubienica mówi, że Jego miłość, ona jest na pierwszym miejscu, absolutnie. Nad wszystkie inne rzeczy w jej życiu, które symbolizuje tutaj wino. Twoja miłość jest słodsza niż to, co symbolizuje wino tego świata. Największe radości i rozkosze, jakie człowiek może zaznać w tym ziemskim życiu. Twoja miłość jest lepsza. Twoja miłość jest lepsza. Ona to wyznaje. Zdaje sobie z tego sprawę. Twoja miłość jest słodsza. Zakosztujcie, mówi w innym miejscu Pismo Święte, że słodki jest Pan. Zakosztujcie, że słodki jest Pan. Zakosztujcie. To nie jest jakiś tam byt, jakaś energia, jakaś siła boska gdzieś tam daleko w kosmosie. Ale Jego miłość jest słodka. Jego miłość jest słodka. Słodsza bardziej niż wino. Słuchajcie, diabeł, to co robi diabeł, to próbuje odebrać przyjemność, jaką Bóg dał nam dla ludzi i ją zdeprawować, zniekształcić i sprawić, że to właśnie grzech wydaje się przyjemny. Gdyby grzech nie był przyjemny, przynajmniej na początku, to byśmy nie grzeszyli, tak? Dlaczego grzeszymy? Bo jak mówił Pismo, grzech niesie przemijające rozkosze. I gdzieś diabeł niesie to kłamstwo, że my bez Boga nie zaznamy przyjemności. Słuchajcie, jest taki obraz chrześcijaństwa, który mówi o tym, jesteś chrześcijaninem, to tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, nie wolno ci tam pić, palić, wszystkie przyjemności tak życia, tego nie wolno i jesteś pozbawiony wszelkich przyjemności życia. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, że my jesteśmy pozbawieni przyjemności życia, bo któż stworzył największe przyjemności życia, jak nie Bóg dla nas, ale we właściwych ramach. Te oferowane przez diabła koniec końców nie niosą przyjemności, ale tragedii w życiu ludzi. Koniec końców później już taki alkoholik nie mówi, że on lubi pić. Bo to takie przyjemne i mu szczęście niesie w życiu, tak? Bo wszyscy, którzy widzą go zasikanego, zabrudzonego, to mają jakiś obraz, że to nie jest obraz szczytu szczęśliwości człowieczeństwa. Do tego prowadzi grzech, tak? I też do tego diabelskiego kłamstwa, że tak naprawdę, słuchajcie, poza Bogiem nie ma satysfakcji. A diabeł próbuje to przeinaczyć. Nie, to właśnie jeśli chcesz żyć po Bożemu, zostaniesz pozbawiony wszelkiej przyjemności życia. Ascetyczne życie. To jest nieprawda. Twoja miłość jest słodsza niż wino. To, co poznało wielu ludzi. Tak jak dzisiaj ta jedna z piosenek, która odnosi się do psalmu 84. Kiedy poznałem Ciebie, za Tobą tęsknię moje ciało i wolę jeden dzień w przedsionkach Twoich niż dzień indziej tysiąc dni. Bo jest lepsze. Bo to jest daleko lepsze. Wyborna jest wonność Twoich olejków. Wyborna, czyli najlepsza jest wonność Twoich olejków. Psalm 45, który mówi o Chrystusie, mówi, że Jego szaty pachną aleosem, mirrą i kasją. I wiecie co, czego jestem pewien? Że niebo będzie niesamowicie pachnieć. Tam nie będzie smrodu. Niebo będzie niesamowicie pachnieć. W niesamowite zapachy. Ale kiedy oblubienica mówi, że najlepsza jest wonność Twoich olejków, to mówi, że tak jak pachnie On, to nikt inny ani nic innego nie pachnie. I wiecie, że Pismo mówi, że my jesteśmy wonnością Chrystusową i roznosimy po wszystkich miejscach zapach Chrystusa. Zapach, który ma niezwykłe właściwości, jak mówi tam apostoł Paweł, bo co mówi? Że dla jednych jest życiodajnych, a dla innych śmiertelne. Zapach Chrystusa to jest coś więcej niż tylko zapach, który tam się na przykład my poparfumujemy. Ten zapach albo niesie życie, albo niesie śmierć. Dla tych, którzy przyjmują Chrystusa, niesie życie. Dla tych, którzy go odrzucają, przynosi śmierć. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują cię dziewczęta. Oblubienica mówi tu o tym, że jego imię jest tak wspaniałe dla niej, tak jak kobiety lubią się balsamować czy inne kosmetyki, namaszczać się, nacierać i tak dalej, żeby później pachnieć. Wiecie, jak Esterę przygotowywano do spotkania z królem, to przez cały rok była balsamowana różnymi maściami, olejkami, żeby po tym roku spotkać się z królem. Wyobrażacie sobie, jak ona musiała pachnieć? Jaka jej skóra musiała być gładka, delikatna i piękna? Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Tak jak myślę, że wy kobiety szczególnie nie wyobrażacie sobie, jakoś tak może zupełnie bez kosmetyków, bez fajnych balsamów do ciała, do kąpieli i różnych innych rzeczy. Tak ona mówi, twoje imię jest tym dla mnie. Jest najlepszym olejkiem do namaszczenia. Wiemy, że w Biblii namaszczenie ma jeszcze ten jeden obraz, że my chcemy być namaszczeni Jego imieniem. Chcemy być namaszczeni Jego imieniem. I kiedy apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale, wiecie, dla mnie w Piśmie Świętym jest niesamowite, jak wiele rzeczy ze sobą wspaniale współgra, jest zbieżne. Kiedy apostoł Paweł mówi tak, niech Słowo Chrystusowe mieszka was w obfitości. Jest to odniesienie do tych pocałunków. Byście na waszych ustach, żeby to słowo było. Mieszka was obfitości. Potem mówi następny wiersz o tym, żebyśmy śpiewali, co? Hymny pełne ducha. Jeśli Efezjan mówi, abyśmy właśnie w taki sposób napełniali się Duchem Świętym. Czyli co? To jest odniesienie do pieśni nad pieśniami. Jednej z najbardziej natchnionych pieśni w Piśmie Świętym. Bo natchnione przez samego Ducha. Słowo do słowa. Kiedy jest ten dotyk Bożego Słowa, naszych ust, które zmienia nasze życie, to za tym idzie to, że chce nam się śpiewać. Pieśni pełne ducha. Pieśni miłości. Wyśpiewywane przez ducha. I 3 werset listu do Kolosan mówi tam dalej. A cokolwiek byście czynili, czyńcie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Odniesienie do tego, niech Twoje imię jest jak najlepszy olejek do maści. Jesteśmy namaszczeni do tego, kiedy jest w nas Słowo, kiedy śpiewamy pieśń miłości, że zaczynamy postępować jak Chrystus. Że nasze zachowanie odzwierciedla Jego imię. Chrystusowe. Staje się Chrystusowe. I tu jest ta głębia. Oblubienica niejako w tych pierwszych słowach tej księgi wytycza cele swojego życia. Pragnie bliskiego kontaktu, żeby Jego Słowo dotykało się jej ust, bo jego miłość jest dla niej słodsza niż wszystko inne. Chce jego zapachu. Chce być blisko, żeby czuć jego zapach, chce się namaszczać jego imieniem, żeby pachnieć nim. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, mówi dalej. Pociągnij mnie za sobą. Wiemy, co Biblia mówi, że jeśli Bóg nas nie pociągnie, to bez Bożego pociągnięcia nikt nas nie przyjdzie do Ojca. Jezus mówił sam o sobie, że kiedy ja będę wywyższony, czyli ukrzyżowany, pociągnę wszystkich do siebie. Dopiero wtedy, jak ja będę ukrzyżowany, to Boże pociągnięcie następuje. I oblubienica jest tego świadoma. Ty mnie pociągnij. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Chcę jego pociągnięcia, ale też wyraża swoją zgodę i mówi: pobiegnijmy. Ja chcę biec za tobą. Kiedy apostoł Paweł pisał list do Filipian i mówił o tym, że Chrystus stał się dla niego najwyższą wartością i wszystko inne w swoim życiu uznał za śmieci. Nic nie warte śmieci do wyrzucenia. To, co było wartością w jego życiu, jego pozycja, jego wykształcenie, co tylko nie miał, z czego mógł się szczycić i być dumny, co osiągnął w świecie, powiedział to wszystko, doszedł do tego samego wniosku, do którego doszedł Kohelet, jest marność nad marnościami. Ja przez lata do tego dążyłem i to zdobyłem, ale to wszystko jest marność. Wyrzucam to, uznaję to za śmieci. Wobec jednego, najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa, żeby znaleźć się w Nim. Żeby tylko znaleźć się w Nim. Mieć Jego sprawiedliwość, a nie moją własną. I co dalej mówi? Mówi o tym, że dąży do tego, tak jak został zdobyty przez Chrystusa Jezusa. I to nasze tłumaczenia są trochę takie może niedokładne. Bo w oryginale tam jest powiedziane, że on ściga, tak jak został dościgniony. On ściga. On goni. On biegnie, on nie tylko podąża, bo tak wiecie, można ostateczne kroki sobie dążyć do czegoś. On za tym goni. Wiecie, czasami się o dziewczynach mówi, że dziewczyna za jakimś lata, nie? Albo że chłopak, no chłopak w paku też można pilnąć za jakimś lata, tak? Ale naszym to, za kim my latamy, za kim chcemy biec, to jest Bóg, to jest Jezus. Ciekawe jest to, że jeśli chodzi o pieśń nad pieśniami, oblubieniec jest ciągle w ruchu. Pojawia się, to znika nagle. On ciągle jest w biegu. Skacze po pagórkach, inne rzeczy robi. On nie jest jakiś taki statecznie, gdzieś się przesuwa pół metra nad ziemią, jak czasami w niektórych filmach o Chrystusie. On jest w ruchu. Pieśń nad pieśniami, gdyby ją przedstawić ruchowo, jest bardzo dynamiczna. Taki jest oblubieniec. On potrzebuje tych, którzy się nie zastanawiają, którzy się nie ociągają. W Biblii to jest potępione, takie postawy ociągania, lenistwa i tak dalej, którzy są gotowi natychmiast wyruszyć, kiedy on tylko powie: pójdź. I tak robili apostołowie. Jezus powiedział: pójdź, oni zostawiali wszystko, co mieli, sieci, cokolwiek tam, i szli za Jezusem. A kto się ogląda wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Potem powiedział Jezus: pobiegnijmy. Tak jak apostoł Paweł. Jak zostałem dościgniony, jak mnie zdobył Chrystus Jezus, tak ja teraz pędzę. Pędzę. Zapominam o tym, co za mną. Zmierzam ku temu, co przede mną, ku nagrodzie, która jest w górze, tam, gdzie przebywa Chrystus po prawicy Ojca. Wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat. Kolejna jej prośba. Ty mnie pociągnij, pobiegnijmy. Ja wyrażam gotowość, żeby biec za tobą, kiedy tylko ty mnie pociągniesz. Ja nie będę się ociągać, zwlekać, zastanawiać. Pobiegnę za tobą, gdziekolwiek ty pójdziesz. I wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat. To słowo, które tutaj jest użyte, odnosi się do ukrytego pokoju. Do królewskiej komnaty, która nie była, że tak powiem, jak w naszych domach salą, gdzie się przyjmuje gości, tylko bardziej jak sypialnia. Taki twój pokój. Pokój tylko dla ciebie. Pokój, do którego nie wpuszczasz byle kogo. To mówi nam o tym, że ona pragnie być z nim w jego wewnętrznym życiu. Chce być w jego sekretnym pokoju. Tam, gdzie są jego sekrety, gdzie jest jego wewnętrzne życie. gdzie jest miejsce na intymność. Na przykład, kiedy czytamy historię Józefa, to czytamy, że on wyszedł z takiej komnaty zapłakać. Kiedy nie mógł słuchać już dalej rozmowy z braćmi, ich słów, to wyszedł z tej sali, żeby płakać. Nie płakał przy nich. Poszedł do tego pokoju. Tam jest użyte to samo słowo. Żeby tam się wypłakać. Ona pragnie z nim być tam, gdzie jest jego serce. Tam, gdzie są jego głębokie myśli. Tak jak Mojżesz, kiedy spotykał się w namiocie spotkania, lud stał z dala, przed namiotem. Ale Mojżesz spotykał się z Panem twarzą w twarz i odczytamy o tym, że rozmawiał z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem. To nie była rozmowa Pana ze sługą swoim Mojżeszem, ale to była rozmowa dwóch przyjaciół. Jego twarz potem promieniała. Prowadź mnie, o Królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić z Tobą, upajać Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Ci miłują. Bo kiedy jesteśmy w sekretnym miejscu Bożego pokoju, doświadczamy Jego miłości i chcemy się upajać Jego miłością bardziej niż winem. I możemy wtedy powiedzieć, słusznie Cię miłują. Słusznie Cię miłują. Tak jak ta kobieta, która rozlała olejek maści nardowej na stopach Jezusa i w publicznym miejscu wycierała jej swoimi włosami, Jezus powiedział, tym bardziej umiłowała, bo wiele jej odpuszczono. Ona doświadczyła, ta kobieta, miłości Bożej. I ta miłość Boża przynagliła ją do tego, żeby zrobić coś niesamowitego. Coś, co nie widzimy na co dzień, żeby się tak ludzie zachowywali. Coś niesamowitego z miłości do Jezusa. Z miłości do Jezusa. I posłuchajcie. Odnosząc to naturalny sposób, to są słowa, które mówi oblubienica. Czego mogą się z tego żony uczyć? Narzeczona czy małżonka pragnie miłości swojego męża i wysławia swojego męża. Chce, by jego imię było dla niej jak maść. Jakże często w małżeństwach, może niekoniecznie naszych, może w świecie to częściej taka postawa spotykana, ale kobieta dyskredytuje swojego męża. Zrzędzi. A ten mój stary, tak jak Sylwia mi opowiadała, 5 kobiet w szpitalu, Sylwia była najmłodsza z nich, najstarsza 80, reszta 60, Sylwia koło 40. I na tych swych mężów. A to są tacy i tacy. A je, a co to za ciężki los je w życiu pokarał takimi chłopami, no. Przed innymi kobietami, obcymi kobietami. Czy to jest postawa, która się Bogu podoba? Żaden facet nie jest doskonały. No może poza Jezusem, ale żadna z nich bezpośrednio jego żoną nie będzie. Ale to, co robi oblubienica, ona wysławia swojego męża i mówi do niego, pociągnij mnie ze sobą, pobiegnijmy. Nie kieruje nim, tak jak dzisiaj wiele kobiet próbuje ustawiać swoich mężów i dlatego mężczyźni są często bardzo bierni. Jak kobieta domu nie ogarnie, to by ten dom brudem zarósł, tak? Bo facet to jest taki bierny, tylko najlepiej piwo mu podać i przed telewizorem, żeby miał co oglądać. A ona mówi, pobiegnijmy, wyraża gotowość, czy pragnie jego inicjatywy. Żeby to on wykazywał się inicjatywą. Chce się upajać jego miłością. Mówi do niego, królu. A mi się tak, wiecie co, wydaje, że częściej to jakby faceci mówią, że to jest moja królowa. O kobietach. Ale jakoś jeszcze nigdy, przynajmniej ja osobiście nie spotkałem kobiety, która by powiedziała swoim mężu, królu mój. Czy że to mój król. A apostoł Piotr napisał, to są już słowa Nowego Testamentu, żeby kobiety naśladowały Sarę, świętą i pobożną niewiastę, którą nazywała Abrahama panem swoim. Ja nie mówię tego, żeby teraz robić siostry kochane, nazywać nas mężów panami i królami koniecznie, bo to nie chodzi o słowa. Chodzi o pewną postawę serca. Ale jeśli chodzi o duchowy aspekt, chcę, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli naszemu życiu duchowemu. Kim my jesteśmy, czy w jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem? Kim dla nas jest Bóg dzisiaj? Może jest dodatkiem do naszego życia. Jednym z wielu. I wcale nie na pierwszym miejscu. Bo są inne ważniejsze sprawy, nasze hobby, nasza praca, nie wiem, jakieś nasze relacje, nawet rodzina, cokolwiek innego może być ważniejsze dla nas niż Bóg. Owszem, On też, tak? Ale nie na pierwszym miejscu. Czasami możemy przypominać tych ludzi, którzy stali z Mojżeszem i kiedy Bóg zapraszał Mojżesza na górę, to oni mówili, nie, my nie, ty pójdź. My sobie tak staniemy tutaj z brzeszku, na skraju góry, bo nas przeraża to całe straszne zjawisko, te grzmoty i tak dalej na tej górze i tak, wiecie, wypychali Mojżesza. Ty idź. Jakby co to ciebie porazi, nas nie. Jakże często dzisiaj my, ludzie, przyjmujemy, nawet wierzący ludzie, przyjmujemy bardzo podobną postawę. Niech ktoś inny za nas się modli więcej, przyjdzie, opowie nam o Bogu coś, tak jak Mojżesz opowiadał, niż samemu się z Nim spotkać i samemu bezpośrednio od Niego usłyszeć. Co On ma do powiedzenia Tobie? A ma wiele do powiedzenia na temat tego, jak bardzo Ciebie kocha. Może kiedy dzisiaj to mówię, to Twoje serce ani drgnie. Bo jest też, czy Twoje serce jest w takim miejscu zobojętnienia. Wszystko Ci jedno. To bardzo źle. To znaczy się, że to słowo tym bardziej jest dla nas, żeby poruszyć nasze serce, żebyśmy nie pozwolili, żeby nasze serce było nieporuszone. Wiecie, wierzę w to, tak jak mówiłem na początku, że Duch mówi do kościołów i kładzie akcent na Księgę Apokalipsy i właśnie na pieśń nad pieśniami. Bo wierzę w to, co mówi apostoł Paweł, że Bóg że Jezus przygotowuje sobie Kościół, który będzie oblubienicą bez skazy, nienaganną. Że będziemy widzieć narastające zjawisko w Kościele, że Kościół nie traktuje Pana Boga jako kogoś po prostu, no bo się w niedzielę trzeba gdzieś pójść, no to idą do Kościoła, tak jak często w naszym kraju jest. Ale że tak bardzo kochają Jezusa. Że Kościół jest tak pełen oblubieńczej miłości do Jezusa, że dla Niego wszystko. Że to rozpala nasze wnętrze. Słuchajcie, tak jak dzisiaj, nawet mi się tak słuchałem tych piosenek, które Ludwika i siostry nasze śpiewały. I ta piosenka była Twoje imię jak deszcz. Na zeschniętą ziemię. Twoje imię jak wiatr. Twoje imię przynosi przełom. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Potem, zaraz potem się tak złożyło, była druga piosenka, że lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych niż gdzie indziej tysiąc dni. Pobiegnijmy, wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat. Kolejna prośba tutaj. Czy dziś tak, takie było moje czucie, że Duch Święty prowadzi dzisiaj to wszystko. To, co na początku Karol mówił o miłości. To, co było w uwielbieniu. Że Bóg wzywa nas. Czy my dzisiaj będziemy wołać? Czy to jest coś, na co odpowiada nasze serce bardzo chętnie tak? Że my chcemy, żeby On nas pocałował pocałunkiem swoich ust. Że chcemy, żeby gdzieś był blisko nas, tak blisko, że nasz duch doświadczy intymnie Jego miłości. Dotyku Jego ust, czyli dotyku Jego słowa. Jego słowo dotknie się naszego ducha i wyjdzie też z naszych ust. A może już dawno czytamy Biblię tak zwanego chrześcijańskiego obowiązku, znudzeni, albo nie mamy czasu, bo jest tysiąc innych spraw, ale już dawno ten płomień miłości do Bożego Słowa już wygasł. To dzisiaj jest moment, w którym musimy na nowo go rozpalić. Może on się pali, tylko trzeba podsycać. To jest takie wołanie Ducha Bożego. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wiecie, Apokalipsa kończy się tym wezwaniem. Oblubienica mówi i Duch mówi. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. I Kościół Boży, ten, który jest poruszony Jego miłością, z Jego Ducha coraz głębsze to wołanie się wydobywa. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Nas nie cieszy ziemia. My pragniemy Ciebie. Nie będziemy zaspokojeni, dopóki my nie będziemy bezpośrednio z Tobą. Nie jak na razie z daleka. Nie jak na razie jako pielgrzymi.
Ale dopóki nie będziemy z Tobą blisko, pociągnij mnie. Jeśli On nas nie pociągnie, to my sami. Ale On chce nas pociągać. Tylko czy my będziemy ociężali, czy my będziemy tymi, którzy szybko ruszą za Nim, będą Go gonić, bo On jest w ruchu. Czy zanim my się obejrzymy, już Go nie będzie, będziemy się zastanawiać, gdzie On jest. Bo żeśmy się za sporo oglądali. Czy jest w naszym duchu wołanie? Jeśli nie ma, to dzisiaj jest moment, żeby może pierwszy raz zawołać. Wprowadź mnie, o Królu. Ty jesteś moim Królem. Ty jesteś moim Panem. Wprowadź mnie, o Królu, w sekretne swoje pokoje. Chcę znać tajemnicę Twojego serca. Chcę słyszeć, co mówisz bezpośrednio do mnie. Jaka jest Twoja miłość? Może tak naprawdę, gdybym się Ciebie zapytał, kiedy ostatnio coś Bóg do Ciebie tak bardzo osobiście powiedział, to może byłoby Ci ciężko sobie przypomnieć, kiedy to w ogóle było. A może niedawno. Ale Jego Słowo ożywia nas. Potrzebujemy tego, żeby upajać się Jego miłością bardziej niż winem. Bo ten świat niesie wiele różnych przyjemności, ciągle nowych, żeby nas tylko odciągnąć od Boga. Ale czy naszą rozkoszą jest bycie z Nim, tak jak mówi psalmista? Kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Blisko Boga. Jak mówił w innym miejscu, w psalmie 16 Dawid. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. A może jest? Może gdybyśmy dzisiaj mieli wejrzeć tak naprawdę głęboko w nasze życie, okaże się, że jest wiele dóbr, które dla nas są cenniejsze niż On. Czy może dzisiaj też możemy się z tym utożsamić, z tym wołaniem Dawida? Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Ty ukażesz mi radość życia, rozkoszę w obliczu Twoim po Twojej prawicy. Ty mi ukażesz ścieżkę życia, radość w obliczu Twoim i rozkoszę po wieki, na wieki po Twojej prawicy. Te duchowe rozkosze. Dlatego chcę, żebyśmy się modlili teraz. Żebyśmy gdzieś pozwolili się też prowadzić duchowi. Ja nie chcę być pośród tych, którzy oziębli, których miłość oziębnie, a wielu miłość oziębnie, o tym mówił niestety Jezus. Ja nie chcę być w ich gronie i mam nadzieję, że nikt z nas. Ale chcemy, żeby ta nasza miłość do Boga, żeby to objawienie Bożej miłości w naszym życiu było coraz głębsze. Abyśmy mogli razem, jako też Kościół, jednomyślnie, jednym duchu zawołać: całuj nas, Panie, całuj nas Twoimi pocałunkami. Chcemy ich więcej. Niech są namiętne i długie dla naszego ducha. Chcemy się namaszczać Twoim imieniem. Chcemy, żeby inni, widząc nas, nie czuli smród naszej cielesności, ale najwspanialszą wonność, jaką jest wonność Chrystusowa. Kiedy widzą nasze zachowanie i czują, że zachowujemy się jak ludzie nie z tego świata, z innego wymiaru. Ludzie z Ducha, Bożego Ducha, Ducha Chrystusowego. I On pachnie przez nas. Że my jesteśmy z tych, którzy gonią za Nim. Jesteśmy w nieustannej pogoni za Bogiem. Bo On przesłonił nam cały świat. Ścigamy, żeby Go zdobyć. Nie oglądamy się za siebie. Jeśli coś takiego dzisiaj jeszcze jest w naszym życiu, zostawmy to za sobą. Zdecydujmy się iść na całość za Jezusem. Iść na całość za Jezusem. Żeby się upoić Nim. Nie przyjemnościami tego świata, ale Nim i tylko Nim. Żeby to nie było tylko to, że tak mówi Pismo Święte, nawet nam sobie zaśpiewamy te ładne piosenki, że lepszy jest jeden dzień przeciąga Twych niż tysiąc innych dni. Ale że my możemy całkowicie powiedzieć: tak, to prawda. Bo ja wiem, bo ja zasmakowałem w tym, jak dobry jest Pan, jak słodki jest Pan. I ja wiem, ja się z tym utożsamiam 100%. Utożsamiam się z tym 100%. Rzeczywiście najlepsze chwile w życiu przeżyłem z Bogiem. Z Bogiem, kiedy On dotykał się mojego ducha. I wiem, jak bardzo On mnie kocha. Na maksa. On kocha na maksa. I ja to wiem. Nie dlatego, że przeczytałem o tym, ale dlatego, że Jego miłość dotknęła się mojego ducha, mojego serca. I mam to objawienie w sobie. Powstańmy, żeby się pomodlić. Panie, chcemy dzisiaj do Ciebie przyjść. Jako Twoja oblubienica. I chcemy, żebyś spojrzał na nas jako Twoją oblubienicę, której serce woła do Ciebie i za Tobą. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź do nas, przyjdź do naszego życia. Bądź nim obecny każdego dnia. I całuj nas pocałunkami ust Twoich. Niech Twoje słowo dotyka się bezpośrednio naszych ust. Niech życiodajna energia, te fluidy Twoich pocałunków przenikają nasze życie, nas. Panie, jakże to jest wyzwanie na całe nasze życie. Żeby być człowiekiem, który rzeczywiście jest pełen Twojego słowa. Że ono jest zapisane w naszych sercach, wyryte na tablicach naszych serc przez Twojego ducha. Panie, chcemy Twojego zapachu. Ty nas pociągasz. Chcemy widzieć Twoje piękno. I chcemy Ciebie stawać na piedestale. Ty jesteś absolutnym numerem jeden. Absolutnym numerem jeden dla naszego życia i dla nas. I takiego Kościoła pragnę, Panie, w tym miejscu, w Starogardzie. Dla którego Ty jesteś absolutnym numerem jeden. Gdzie my naprawdę Ciebie kochamy. Szukamy Ciebie i wołamy dzisiaj do Ciebie, Panie. Pociągnij nas. My chcemy biec za Tobą, Panie. Chcemy za Tobą biec. Wprowadź nas głębiej w społeczność z Tobą. W Twoje tajemnice. W tajemnice Twojego słowa. Tajemnice Twojego serca. Chcemy znać Twoje zamysły. To, czym Ty się dzielisz z przyjaciółmi. Bo chcemy być Twoimi przyjaciółmi. Nie tylko jakimiś tam wierzącymi ludźmi. Którzy tak jak ten lud przed górą. Stał. Wyznawał wiarę w Ciebie, ale był daleko od Ciebie. Sercem był daleko od Ciebie i wcale do Ciebie nie dążył. A wręcz przeciwnie, wolał stać z daleka. Tak wydawało mu się być lepiej i bezpieczniej. Bo zbliżyć się do Ciebie jest niebezpiecznie też. Bo możesz powiedzieć nam rzeczy takie, których my nie chcemy zostawić. Dla których wcale nie chcemy umrzeć, a powinniśmy. Czasami wcale nie chcemy, żebyś był blisko. Bo boimy się tego, co Ty od nas powiesz, czy swojej miłości zażądasz wręcz. Bo nie chcemy tych rzeczy zostawić i dla nich umrzeć. Ale Ty, Boże, Ty jesteś tym, który nas tak bardzo miłował, że nie sposób nam to ani wyrazić, ani tego objąć. I prosimy Ciebie, abyś Ty objawiał nam imię Ojca. Aby miłość Ojca była w nas do Ciebie, Panie Jezu. Byśmy bez zastanowienia byli Bożymi szaleńcami. Bożymi ludźmi, którzy są pełni pasji, gorącej, żarliwej na maksa miłości do Ciebie. I daj nam, abyśmy takimi byli i takimi dali się poznać w tym świecie. Że jesteśmy Kościołem i z osobna ludźmi, którzy kochają Ciebie ponad wszystko w swoim życiu. Dlatego, że sami najpierw doświadczyliśmy ogromu Twojej miłości na krzyżu. I krzyż jest najdobitniejszym, najdonieślejszym, najbardziej wyraźnym wyrazem tego, jak bardzo nas umiłowałeś. I za chwilę będziemy to wspominać. Jak bardzo nas umiłowałeś. Jakże podłym można być człowiekiem, który doświadczył tak wielkiej miłości, a nie odzajemnia się tym samym. Ty oddałeś nam swoje wszystko, a my czasami wahamy się dać nasze marne wszystko za Twoje wszystko. A tak warto. Ty, Boże, nas widzisz i mimo to nas kochasz. chociaż znasz nasze serce, znasz nasze ociąganie, lenistwo, letarg i wiele innych rzeczy, a jednak nas kochasz. Nie ze względu na to, że my tacy sami w sobie wspaniali jesteśmy, dlatego, że Ty też inaczej nie chcesz. Ty zawsze kochasz na maksa. Dlatego ja chcę być tam, gdzie Ty. Chcę być tej miłości nieskończonej. I też być kimś, kto tą miłością emanuje. Promienieje. Uczyń z nas takich ludzi, Panie. Wołamy dzisiaj do Ciebie jako Twój Kościół. Przyjdź, Panie Jezu. Nie pozwól nam pozostać w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy. Bo to nie jest nasze miejsce przeznaczenia. Naszym miejscem przeznaczenia jest być jeszcze bliżej Ciebie. Jeszcze bliżej. Pociągnij nas, a my będziemy biec za Tobą. Wprowadzaj nas w Twoje komnaty, Panie. Twoja miłość jest sztandarem nad nami. Zdobyłeś nas swoją miłością i do Ciebie należymy, my, dzieci Twoje. Twoja narzeczona, Twoja żona, Tobie oddana, nie nikomu innemu, nie dzieląca się z innymi mężczyznami, innymi kochankami, ale Ty jesteś miłością naszą, miłością naszego życia. Na wieki. Amen.